Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Powstała Akademicka Biblioteka Cyfrowa. Henryk Lubawy.
To jest inicjatywa Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Adama Mickiewicza został zaproszony do tego projektu jako jedna z 6 uczelni partnerskich. Wszystkie te uczelnie udostępniać będą poprzez Akademicką Bibliotekę Cyfrową materiały zaadaptowane, przystosowane dla potrzeb studentów niepełnosprawnych wzrokowo w jednym miejscu, w jednym katalogu. Te materiały u nas przygotowane my będziemy emitowali jakby do internetu poprzez własny serwer, natomiast czytelnik będzie to wszystko widział w jednym miejscu, będzie mógł przeglądać jeden wspólny katalog, który będzie mógł przeglądać w bardzo zaawansowany sposób, mogąc wyszukać bardzo precyzyjnie daną książkę, szukając autora, szukając tytułu, szukając hasła przedmiotowego, przeglądając spisy treści książek. Po raz pierwszy to jest tego typu raz współpraca i tego typu możliwość dotarcia do informacji, możliwość odszukania materiału, który został gdzieś już przygotowany. Chodzi o to, żebyśmy nie powielali naszej pracy. Chodzi o to, żeby książka, która została u nas przygotowana, mogła być odczytywana przez kogoś w Siedlcach, w Krakowie czy w Warszawie i odwrotnie. W ten sposób ilość materiałów dostępnych dla studentów niepełnosprawnych zwiększa się w sposób znakomity. Jest tych materiałów więcej, dostępność do nich jest znakomicie lepsza.
Czy to są tylko i wyłącznie podręczniki akademickie?
No to są książki, które w jakiś sposób były potrzebne studentowi w jednej z tych uczelni. W jaki sposób zostały przygotowane? Czy to zeskanowane, powiedzmy poprawione, zaadaptowane w jakiś bardziej zaawansowany sposób, na przykład poprzez nagrania, poprzez książki Daisy. I zakładamy, że kiedyś, no podobnie, że każda inna biblioteka gromadzi swoje zbiory z założeniem, że książkę kiedyś ktoś wypożyczy, ale ponieważ student niepełnosprawny wzrokowo nie może książki od tak po prostu sięgnąć z półki, tę książkę trzeba przygotować, jakoś zaadaptować, to żeby tej pracy nie powielać, żeby łatwiejszy dostęp do tych materiałów już wcześniej przez kogoś przygotowany był, to ta inicjatywa współpracy właśnie temu ma sprzyjać. I moim zdaniem to pojawia się zupełnie nowa jakość w dostępie do informacji. Oczywiście my w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania tej biblioteki. Jeszcze trwają próby techniczne, jeszcze są ujawniane różne błędy w systemie, który jest bardzo dużym systemem, skomplikowanym. I to jeszcze jakiś czas potrwa. I ten proces wypełniania biblioteki książkami, tymi, które już przez lata zostały zgromadzone na uczelniach, będzie trwał czas jakiś, a potem będzie ona wypełniona książkami, które będą się na bieżąco pojawiały, więc ten proces będzie nieustanny, ale w ten sposób będzie o wiele łatwiejszy dostęp do materiałów. I przez to no, mam taką nadzieję, łatwiejsza możliwość studiowania, zdobywania wiedzy, zdobywania wykształcenia, zaistnienia na rynku pracy.
Z Akademickiej Biblioteki Cyfrowej będą mogły korzystać osoby, które nie są studentami?
Studenci będą akceptowani poprzez administratorów profili danej uczelni. Osoby, które nie są studentami, muszą swoje zgłoszenie wysłać na Uniwersytet Warszawski, wysyłając jednocześnie dokument potwierdzający niepełnosprawność wzroku. Ponieważ prawo autorskie umożliwia adaptację, przetwarzanie wydanych książek dla potrzeb osób niepełnosprawnych, ale tylko dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wobec tego do biblioteki będą miały dostęp tylko osoby zarejestrowane. Natomiast przeglądać katalog może każdy już w tej chwili, odwiedzając stronę internetową o adresie abc.uw.edu. www.edu.pl. Tam znajduje się katalog, który można przeglądać, tam znajduje się formularz zgłoszeniowy, który można wypełnić, chcąc być czytelnikiem biblioteki. Ta biblioteka, mam takie wrażenie, jesteśmy na początku jej działania, jej tworzenia, wypełniania książkami, będzie nową jakością w dostępie do informacji, ponieważ biblioteka zapewnia możliwość wyszukiwania książek, jakie jeszcze do tej pory nie było, ponieważ tam mamy w pełni przeszukiwalny katalog. Możemy wyszukiwać według autorów, według haseł przedmiotowych, przeglądać spisy treści książek. Także na razie dziesiątki książek, potem setki, potem tysiące książek będą w bardzo łatwy sposób odnajdywane. O koncepcji Akademickiej Biblioteki Cyfrowej będę mówił w najbliższe czwartek i piątek, czyli 17 i 18 marca na konferencji Student z niepełnosprawnością w Szkole Wyższej, która odbędzie się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oczywiście konferencja dotyczy studentów z różnymi niepełnosprawnościami. Temat Akademickiej Biblioteki Cyfrowej będzie jednym z kilku tematów przybliżających problematykę studentów akurat z niepełnosprawnością wzroku. Informacja na temat biblioteki ukaże się również na stronie Uniwersytetu Adama Mickiewicza, czyli na stronie www.amu.edu.pl.
Henryk Lubawy, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry, panie Jerzy.
Witam.
Niedziela. I przy niedzielnym stole możemy snuć wspomnienia rodzinne. Co pan na to?
Ostatnio coraz częściej wracamy do naszych przodków, do dziadków, pradziadków, prapradziadków, prapraprapraprapradziadków i chętnie ich szukamy i zastanawiamy się, jak naprawdę żyli, co robili i możemy się dowiedzieć, że albo byli szanowanymi obywatelami, albo ich życie było takie słabe, albo nieudane. Różnie to bywa.
A czy ktoś z pana rodziny został może, miał to nieszczęście bycia zesłanym na Syberię czy na wschód?
Moja rodzina jest bardzo wielkopolska i takich historii nie odkryłem.
Ja w mojej rodzinie, część mojej rodziny jest wielkopolska i moja ciotka opowiadała mi, że jej siostra w czasie II wojny światowej została wysłana na roboty do Niemiec i te roboty do Niemiec to była jedna z wsi pod Szczecinem. Także to część rodziny była zesłana pod Szczecin, a część niestety dotknęła wywózka na Syberię. Jak wiadomo, Rosja, kiedy 17 września zajęła Polskę, część obywateli polskich zesłała, szczególnie z obszaru Wołynia i obszarów, które Rosja uważała, że należą do niej, zesłała na Syberię czy na stepy Kazachstanu. Część mojej rodziny została tam wysłana i muszę panu powiedzieć, że panowała na ten temat jakaś taka, nie powiem, że zmowa milczenia, ale o tym się w ogóle nie mówiło. Wiem, która moja ciotka i który mój wuj tam byli. Oni nigdy sami o tym nie opowiadali i kiedy ja się zacząłem tym interesować, bo już za późno, oni nie żyli, a pytałem ich synów, czyli moich kuzynów, i oni mówią, że w domu się o tym praktycznie nie mówiło. Że było ciężko, był głód i to wszystko. Czyli taka pamięć, która została, czyli taka historia, która została całkowicie wymazana z pamięci, została zamknięta. Było strasznie, lepiej zapomnieć niż o tym mówić. Przeczytałem książkę, czy posłuchałem książki Liście na wietrze Felicji Konarskiej, którą czytała Zofia Kucówna. Książkę poleciła mi pani Alicja, za co jestem jej bardzo wdzięczny. I ta książka jest bezbrzeżnie smutna. Książka opowiada o losie małej dziewczynki. Jest opisane przez autorkę, oczywiście, jak już była dorosła, ale opis stara się zachować, wspomnieć, jak ona oglądała. Ta miała wtedy kilka lat, kiedy jej rodzina z Wołynia, jej ojciec był żołnierzem Piłsudskiego, który został osadzony na Kresach Polski, dostał tam nieduży majątek, którym gospodarował i bardzo dobrze, w każdym razie tak zapamiętała to córka, gospodarował, bardzo dobrze układały mu się stosunki z miejscową ludnością ukraińską i po roku 1939 cała rodzina została zesłana na Syberię, a później do Kazachstanu i opisuje to pani Konarska. Jest to tak bezbrzeżnie smutna historia, tak przerażająco smutna, ponieważ ta historia jest pozbawiona jakiegokolwiek heroizmu i ona po prostu opisuje tylko to, co pamięta jako mała dziewczynka, czyli to, że było zimno, nie mieli jeść i coś, co wydawało się już, że tak powiem, dnem klęski i dnem głodu, okazywało się, że za tym kolejnym dnem jest kolejne dno, kolejne dno, kolejne dno, kolejne dno, kolejne dno, bo umierają, giną najbliżsi przyjaciele, rodziny, giną jej rodzice, giną jej krewni, ginie rodzeństwo i praktycznie przyznam się, że nie mogłem słuchać tej książki dużymi, że tak powiem, okresami czasu. Słuchałem po pół godziny, godzinę, ponieważ wprowadzała ona, Kucówna czyta to świetnie, od razu mogę powiedzieć, i ta książka wprowadzała nastrój tak potwornego smutku i depresji, że jak powiadam, godzina dziennie, nie więcej, mogłem tyle, byłem w stanie tyle wytrzymać, a i tak ten osad smutku i beznadziei, którym ta rodzina była pogrążona, większość, ci, którzy przeżyli, wrócili w 1946 roku do Polski, mieli to szczęście, bo część, przypomnę, wracała dopiero po latach 50. po 56. roku. Ostatni w 59. roku. Pamiętam Polacy, którym udało się udowodnić, że są Polakami i wrócili, bo kiedy byłem w Kazachstanie, spotkałem ludzi, którzy pochodzili z tego obszaru nadgranicznego i mieli to nieszczęście, że mieszkali po stronie, którą Rosjanie uznali za swoją, albo mieszkali w obszarze ówczesnej Ukrainy i wtedy byli traktowani jako obywatele Związku Radzieckiego i nie mieli prawa w ogóle wrócić do Polski po 1945 roku i do dzisiaj mieszkali w Związku Radzieckim, a dzisiaj mieszkają w Kazachstanie. Czytałem tą książkę, myśląc sobie o tym, że bardzo często, kiedy narzekamy na to, że dzieje nam się źle, że jest okropnie, że znowu podrożał chleb, albo nie ma naszych ulubionych bułek, a mleko jest niedobre, a ser jest straszny, to przypominałem sobie to, co ta dziewczynka pisała, że ona żyła w domu bardzo dostatnim, była najmłodszą, ukochaną córeczką całej rodziny i wszystkich w okolicy. Jak mówi, była pańskim dzieckiem, chociaż rodzina absolutnie nie była w żaden sposób szlachecka, ale dzięki temu, że miała więcej majątku, stać ich było na służbę. Miała własną dziewczynę, która się nią opiekowała, Ukrainkę, którą bardzo lubiła i wszyscy, jak mówi, robili wszystko, żeby było jej dobrze. I ona wtedy chodziła i marudziła i kiedy widziała pełne stoły, tak wspomina to na Syberii, to narzekała, że znowu tyle jedzenia, że nie chce się jeść, a czemu nie ma jej ukochanego jedzenia takiego, tylko jest takie. I kiedy na tej Syberii brakowało wszystkiego i najprostszy ziemniak czy cebula był świętem, jeżeli udało się to zdobyć, ta dziewczynka wspominała właśnie, jaką była głupia i beznadziejna, kiedy wyrzekała na to, że stoły były pełne. I kiedy słyszę różne opowieści dzisiejszych ludzi, którzy narzekają właśnie na to, że w sklepach jest pełno, ale nie tego, o czym oni marzą i że chcieliby, żeby były lepsze towary, jeszcze tańsze, myślę sobie, że czasami jesteśmy o krok od bluźnierstwa i dlatego warto może przeczytać tę książkę pani Konarskiej i marzyć i modlić się, żeby nas coś takiego nie spotkało. Ta książka jest nagrana w formacie MP3 i w formacie czytak. Książka nawet nie jest podzielona na odcinki. Czyta się ją, czyta, słucha i zapada w straszny świat Polaków zesłanych na Syberię po 40 roku.
O czym dzisiaj opowiadał Paweł Kamza. A potem książkę zapraszamy do Biblioteki Książki Mówionej w Poznaniu przy ulicy Mileszyńskiego 27/29. W poniedziałki, środy i piątki od godziny 12 do 18, a wtorki i czwartki od 9 do 14.30. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:35. Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.